Jak dobrze widzieć entuzjazm w życiu innych ludzi. Buduje, prawda? Zanim jeszcze zacznę, chciałbym zacząć od modlitwy, ale nie chciałbym, żeby to była zwykła modlitwa. Chciałbym, abyśmy wszyscy odpowiedzieli na pytanie Bogu, jeżeli by nam je zadał, co u Ciebie słychać? Tak często modlimy się o rzeczy, które są naprawdę podniosłe, górnolotne, o rzeczy, które są naprawdę ważne, ale jak często opowiadamy Bogu o tym, co tak naprawdę na każdy dzień się u nas dzieje? Co tak, z czym tak naprawdę się zmagamy? Jak wygląda nasza proza życia? Więc chciałbym, żeby ta modlitwa brzmiała w ten sposób. Boże, dziękuję Ci za to i za to i za to. Co nam leży na sercu? Własnymi słowami, abyśmy odpowiedzieli Mu na pytanie, co u nas słychać, co On, jako nasz najlepszy przyjaciel, chciałby od nas usłyszeć. Możemy to zrobić? Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś każdego dnia w moim życiu. Dziękuję Ci za to, że dla każdego z nas masz powołanie. Dziękuję Ci za to, że pocieszasz mnie nawet wtedy, kiedy jest trudno, Panie. Nawet kiedy mam mało czasu, Ty, Panie, nawet w tym trudnym harmonogramie znajdujesz chwilę, żeby przyjść i dotknąć mnie rzeczami, które są dla mnie ważne. Dziękuję Ci za to, że jesteś pocieszycielem i że jesteś Bogiem, który daje kolejne szanse. Że kiedy zmagam się z czymś, kiedy przychodzą do mnie myśli, że jestem niegodny, że jestem w złym miejscu, Panie, Ty przychodzisz i przypominasz mi o tym, do czego mnie powołałeś, jak wielką masz miłość i łaskę do mojego życia. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że mogę być na tym miejscu, że mogłem tu przyjść, Panie, że mogłem przemóc niewyspanie, że wstało słońce i jest kolejny piękny dzień i że to popołudnie będziemy mogli spędzić razem z rodziną, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem. Jesteś Bogiem nie tylko rzeczy wielkich, ale jesteś też Bogiem rzeczy małych. Amen. Ta modlitwa nie była bez powodu. Ona po części nawiązuje do tematu mojego kazania, a tym tematem będzie uczniostwo a relacje. Czy widzimy powiązanie między tymi dwoma słowami? Czy widzimy spójność między uczniostwem a relacjami? Jak ważne relacje są w życiu człowieka z innymi ludźmi, nie tylko z bliskimi, ale też z dalszymi, ale również relacja z Bogiem. Potrzebujemy tych relacji i bez nich ciężko jest nam pójść do przodu. Ciężko jest się nam rozwijać i ciężko jest budować Kościół, jeżeli nie mamy prawdziwie głębokich relacji. W dzisiejszych czasach mam wrażenie, że relacje są bardzo spłycone. Bardzo dużo modeli adaptujemy z zachodu. Bardzo szybko żyjemy. Nie mamy czasu ani też ochoty, żeby przyjść i otworzyć się w pełni na drugiego człowieka. Ciężko jest też zaufać swoimi sekretami albo rzeczami, z którymi się zmagamy, dlatego że może to zostać wykorzystane jako broń przeciwko nam. Ale tak naprawdę potrzebujemy, aby dać komuś dostęp, aby zrzucić z siebie ciężar, aby być otwartymi ludźmi, którzy przychodzą i potrafią popatrzeć komuś w oczy i powiedzieć o rzeczach tak naprawdę ważnych. Jak długo potrafimy rozmawiać o takich kolokwializmach, o takich rzeczach, które nie są kluczowe i tak naprawdę później brakuje nam czasu na rzeczy ważne. Nie chciałbym, żebyśmy w naszym kościele mieli relacje, gdzie przychodzimy, witamy się, a później się żegnamy. Jedyne, co znamy ze swojego życia, to nasze imię i nazwisko i twarz, do której możemy to przypisać, a nawet i to nie zawsze. Dlatego chciałbym Wam pokazać pewien model przedstawienia. Z racji, że pastor siedzi najbliżej, to poproszę go o to, żeby mi pomógł w tym. Czy możesz zadać mi pytanie, co u mnie słychać?
Co u ciebie słychać?
A po staremu.
Nie zbudowałeś mnie.
A teraz drugi przykład. Ponów to pytanie, proszę.
Co u ciebie słychać?
Wiesz, bardzo dobrze. Cieszę się, że ostatnio mogłem pomóc człowiekowi na drodze. Więc chciałbym podzielić się z Tobą krótkim świadectwem. Wczoraj Było bardzo późno, wracałem z urodzin koleżanki i stwierdziłem, że do domu pojadę dłuższą drogą. Tak coś mnie tknęło, nie wiem dlaczego tak się stało. Więc wracam sobie, jest późna godzina i widzę auto zatrzymane na światłach awaryjnych. I widzę, że ten człowiek do mnie macha. Na środku drogi myślę, ale trudno, jestem zmęczony, zatrzymam się. I okazało się, że ten człowiek złapał kapcia przysłowiowo i się pytał, czy nie mam klucza, żeby mu pomóc. I tak się złożyło, że miałem ten klucz, więc pomogłem mu wymienić to koło, po czym ten człowiek był bardzo zadowolony, bo miał jeszcze 120 km do domu, a o tej godzinie jest dosyć trudno napotkać kogoś, kto mógłby udzielić mu takiej pomocy. I bardzo się cieszę, że Bóg mógł w taki drobny sposób, że wybrałem sobie inną drogę do domu, użyć do tego, żeby drugi człowiek miał chociaż odrobinę radości i mógł trafić do domu szybciej.
To mam drugie pytanie, czyli jesteś szczęśliwy?
Amen, jestem szczęśliwy. A ty?
Jak najbardziej, chociaż nie pomogłem.
Jaka jest różnica? Kiedy udzielamy zamkniętych odpowiedzi, kiedy odpowiadamy bardzo płytko, równoważnikami zdań, ciężko jest na tej podstawie zbudować jakąkolwiek konwersację, prawda? Najlepiej, kiedy potrafimy używać takich zwrotów, które zachęcają do tego, żebyśmy mogli pójść dalej. Chciałbym podzielić się w tym kazaniu kilkoma praktycznymi wskazówkami. Odniosę się też do Biblii, także żeby to kazanie nie było uważane za nieduchowe, ale chciałbym, żeby też było kilka praktycznych rzeczy, bo wierzę, że Kościół potrzebuje również praktycznych umiejętności. Zgadzacie się z tym? Nie wszyscy. Trudno. Będę pracował z tymi, którzy wyrażają taką chęć. Więc pierwsza rada, jaką chciałbym dać, to taka, że kiedy wiemy, że będziemy przebywać między ludźmi, kiedy wychodzimy na jakieś wydarzenie, do kościoła, w miejsce, gdzie będziemy mieli relacje, to przygotujmy sobie trzy tematy, o których chcielibyśmy porozmawiać, które są dla nas adekwatne, które są z ostatniego czasu i są to tematy, które można później rozwinąć w tym czy w innym kierunku. Bo czasami, jeżeli jesteśmy zaskakiwani pytaniem cześć, co u ciebie słychać, to nie odpowiadamy a po staremu, tylko dlatego, że chcemy odpowiedzieć w ten sposób i nie pragniemy dalej brnąć w tą rozmowę. Ale czasami jesteśmy po prostu zaskoczeni, nasze myśli są gdzie indziej i nie wiemy za bardzo, jak się zachować. Nie mamy przygotowanego planu awaryjnego na taką sytuację. Ale w momencie, kiedy wiemy, jakie tematy możemy poruszyć, wtedy łatwo jest z tą rozmową pójść dalej. Spotkałem się też z takimi osobami, które na przykład są młodymi rodzicami. Znacie młodych rodziców? I część z nich bardzo lubi opowiadać o swoich dzieciach, a druga część tak jakby mówi, ale ty jeszcze nie masz dzieci, albo ktoś już jest starszy i swoje dzieci odchował, więc co ja ci będę mówił o tym, jak moje dziecko ząbkuje, jak nie mogę spać w nocy, albo o innych rzeczach, które ty możesz uznać za nieadekwatne. Ale nie bójmy się rozmawiać na takie tematy, dlatego że jeżeli ty mi powiesz o swoim dziecku, to ja mogę odpowiedzieć, że owszem, nie pamiętam, kiedy ja przechodziłem przez okres ząbkowania, ale za to mam dwóch młodych siostrzeńców i pamiętam, kiedy oni przez to przechodzili. Zawsze można z tego budować jakiś temat do rozmowy, albo budować relacje. Czy zdarza się tak, że wam się śpieszy, szczególnie po kościele? Mogę odpowiedzieć za was, tak, czasami nam się śpieszy. Wiem, mi też. Ale kiedy ktoś do nas podchodzi, wyciąga do nas rękę i chce się z nami przywitać, chce porozmawiać na jakiś temat, nie bójmy się krótko odpowiedzieć na pytanie, co u nas słychać. Żeby to nie było wyciągnięcie ręki i następne, co ta osoba widzi, to nasze plecy. Ale powiedzmy krótko i na temat, a później przepraszam cię, ale naprawdę się śpieszę, ale następnym razem porozmawiamy dłużej. Czy możemy tak zrobić? Jest to lepiej odbierane? Myślę, że tak. A jeżeli nie masz o czym rozmawiać z innymi ludźmi, to może pora w nim coś zmienić. Myślę, że każdy z nas powinien, jeżeli chociaż nie świadectwa, to mieć jakieś rzeczy, które dzieją się w jego życiu, z którymi utożsamia się i z którymi związane są pewne emocje. Rozmawiajmy ze sobą. Potrzebujemy się lepiej znać. Jeżeli znamy drugą osobę, to łatwo zauważyć pewne emocje i pewne zmiany. Jeżeli pomyślicie o swoich współmałżonkach albo o przyjaciołach, kiedy patrzycie na ich twarz, kiedy w ich życiu zaczyna dziać się coś niedobrego, to czy widzicie pewną zmianę? W jaki sposób patrzą? Jak układa się im buzia w podkówkę, tak? Ja mam taką domyślną minę, także mną się nie sugerujcie. Ale niektórzy naprawdę mają tak, że widać po nich emocje i nie musisz ich dobrze znać, ale inni mają tak, że naprawdę trzeba poświęcić sporo czasu tej relacji, żeby widzieć w niej głębię. Więc budujmy te relacje, żeby widzieć zmiany, aby móc sobie pomóc nawzajem. Przeczytajmy sobie pierwszy fragment z pierwszego listu do Koryntian. Będzie to 14 rozdział i 12 werset. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział i 12 werset. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Przede wszystkim powinniśmy się starać o takie obdarowania i o takie umiejętności, które służą zbudowaniu Kościoła i innego człowieka. Abyśmy potrafili pogłębiać te relacje, abyśmy potrafili dawać z siebie więcej, abyśmy byli ludźmi, którzy są nazywani jako użyteczne relacje. Nie te, które ciągną w dół, ale te, które ciągną do góry. Więc inwestujmy właśnie w te obdarowanie. O nie się starajmy i w nie inwestujmy. Nasza postawa jest bardzo ważna. Nawet to, co niewerbalnie przekazujemy. Wyobraźcie sobie, że ktoś wychodzi do modlitwy z poważnym problemem, a osoba, która ma się o niego modlić, ma minę na zasadzie, no toś teraz dowalił człowieku. To jest taki kaliber. Ja nie wiem, mogę się pomodlić, ale ja nie mam żadnej wiary. Czy taka postawa zbuduje drugą osobę? Nie. Powinniśmy podejść, zaangażować się. Na wszystkich szkoleniach umiejętności miękkich uczą tego, żeby poświęcać 100% swojej uwagi drugiej osobie, żeby postarać się wczuć w jej rolę. Potrzebujemy tego? Jeżeli chcemy pomóc drugiej osobie, potrzebujemy wczuć się w miejsce, w którym jest. Jest taka teoria, że człowiek potrafi mieć tylko 150 relacji, które utrzymuje w swoim życiu. Wszystko, co powyżej, to są osoby, które możesz jako tako kojarzyć, ale 150 osób to są znajomi, gdzie utożsamiasz z nimi jakieś fakty. Ale jest jeszcze coś takiego jak grupa bliskich znajomych, albo ja nazywam to grupą bezpieczeństwa. Znacie grupę bezpieczeństwa? To jest ta grupa, do której zawsze przychodzisz jako pierwsza. Młodzież zawsze pierwsza przywita się z młodzieżą, chyba że ktoś stanie im na drodze, tak? Nie. Starsi spotkają się z tymi, z którymi zazwyczaj się spotykają. Lubimy ludzi, których znamy. I to jest ta grupa bezpieczeństwa. I to jest maksymalnie 30 osób. Macie Facebooka? Niektórzy mają. Ja mam ponad 1000 znajomych na Facebooku. Nie żebym się chwalił, tylko jak teraz sobie ostatnio przemyślałem, ile z tych relacji jest naprawdę głębokich? Ile z tych relacji jest wartościowych dla mojego życia? A w ilu życiach z tych osób jestem osobą wartościową? Czy odgrywam jakąś rolę? I zastanawiałem się nad tym, jak to wygląda i co mogę zrobić, żeby wyglądało to inaczej. A teraz pytanie konfrontujące. Kto wczoraj powiedział swojej mamie, że ją kocha? Ręka do góry. Wczoraj był dzień mamy, prawda? Powinniśmy mówić sobie nawet bardzo emocjonalne rzeczy. Nie wszyscy lubią dzielić się takimi rzeczami. Jak kocham cię, jak zależy mi na tobie, jesteś bardzo cenną osobą w moim życiu. Ale myślę, że te słowa są budujące. I z racji, że jesteśmy jedną wielką rodziną, myślę, że nie powinno być problemu, żebyś odwrócił, czy odwróciła się teraz do sąsiada i powiedział, czy powiedziała, cieszę się, że jesteś. Kocham cię, mój bracie, siostro. I zobacz, jak się nie uśmiecha. Niech spróbuję. Nie udało się. Jedno proste słowo, jeżeli jest wypowiedziane szczerze, może naprawdę zmienić czyjś dzień. A jeżeli jest wypowiedziane w kluczowym, w życiu tej osoby, momencie może zmienić jej życie. Ludzie potrzebują tych relacji. Odniosę się jeszcze do tych facebookowych. Jeżeli są one takie bardziej powierzchowne, jeżeli kogoś kojarzymy, ale nie do końca wiemy, co u kogo, jak słychać, jeżeli nie wiesz, jaka jest historia z ostatnich tygodni, miesięcy, jeżeli ta osoba odpowie ci po staremu, no to zero pomnożone przez ileś tak daje zero, więc dalej nie wiesz, co słychać. Podzielę na trzy kategorie tych ludzi. Po pierwsze, nie rozmawiacie w ogóle ze sobą. Po prostu gdzieś ta osoba jest. Ale nie rozmawiacie i nie macie relacji. B. Rozmawiacie, jeżeli czegoś potrzebujecie. Oj, znamy to. Ktoś pisze, wiesz, bo ty jesteś takim dobrym tłumaczem, to może pomożesz mi coś przetłumaczyć. Albo może pomożesz mi z angielskiego. A ty to jesteś takim dobrym mechanikiem. Słuchaj, na pewno znajdziesz termin, bo nikt sobie nie poradzi z tym tak jak ty. Znamy takie sytuacje. I trzeci przypadek, kiedy rozmawiacie ze sobą sporadycznie, ale rozmowa nie bardzo się klei. Czyli szybka wymiana informacji i w zasadzie nie wiadomo, w którym kierunku dalej pójść. No bo jakoś nie budujemy tej relacji. Jak się czujemy wtedy, kiedy ktoś pisze tylko, kiedy czegoś chce, albo kiedy z nim rozmawiamy i chcemy otworzyć się, wejść głębiej, to rozmawia z nami w taki sposób, jakby w ogóle nie interesowało jej rozmawianie z nami. Znacie to uczucie? Nie jest nic przyjemnego, prawda? Warto robić miejsce na nowe relacje. Wiem, że lubimy to, co jest, ale dobre jest wrogiem lepszego. Możecie powtórzyć, dobre jest wrogiem lepszego. Chciałbym, żebyśmy to zapamiętali. Ile przyjaźni w naszym życiu jest takich, które ciągną nas w dół? Ile relacji jest takich, które nas nie zachęcają, które tylko z nas wysysają tą energię, którą mamy, że nie mamy później siły na nic innego. Ja w swoim życiu, mimo że nie trwa ono zbyt długo, musiałem zrezygnować z kilku bardzo ważnych dla mnie relacji. I nie była to prosta decyzja, dlatego że znałem te osoby, dlatego że poświęciłem im dużo czasu, niejednokrotnie dużo pieniędzy na wyjście na kawę, na ciasto, teraz to kosztuje. Teraz już się nie bardzo spotyka po domach, teraz się chce wyjść na miasto. Musicie być stać na relacje. Nie jest to proste, ale kiedy stwierdziłem, że ci ludzie ciągną mnie w dół i kiedy rozmawialiśmy na ten temat i widziałem, że nasze wektory się rozbiegają, stwierdziłem, że to jest czas, żeby zastąpić te relacje innymi, które będą mnie budować. Albo relacje, w których ja mogę budować innych. Kiedy czytamy Biblię albo patrzymy na model budowania przywództwa, widzimy, że taka osoba powinna mieć zarówno relacje ludzi, którzy inwestują w nas, ale też osoby, w które ta osoba może dalej inwestować. Jest to taka drabinka. Osoby, w które inwestujemy, my i osoby, które inwestują w nas. Jeżeli nie będziemy mieli osób, które inwestują w nas, to jak mamy wzrastać? Skoro jest przysłowie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli przystajesz tylko z ludźmi, którzy są, powiedzmy, na jakimś niższym poziomie w jakiejkolwiek dziedzinie twojego życia, to jak masz pójść do góry? Natomiast kiedy są tylko takie osoby, które inwestują w ciebie, to gdzie ty masz później przekazać tą wiedzę dalej? Jakie jest główne przykazanie dla chrześcijan? Czyńcie uczniami. Nie czyńcie znajomymi, nie czyńcie ludźmi pełnymi wiedzy, czyńcie uczniami. Żeby był uczeń, musi być i nauczyciel. Wierzę, że część z nas jest już dojrzała na tyle, żeby wiedzę przekazywać dalej. Żeby nie być tylko uczniem, żeby nie być tylko słuchaczem, ale żeby tworzyć pokolenie nowych chrześcijan i nowych liderów. To, co odebraliśmy my, możemy przekazywać dalej, ale dbajmy też o to, żeby były w naszym życiu relacje, które są wartościowe. Jeżeli ktoś zrobił dla ciebie coś dobrego, to podziękuj mu. Znamy lekcję o dziękczynieniu z Biblii? Myślę, że tak. Ale dam wam taką dobrą radę, czy dobry sposób, jak podziękować komuś w taki fajny sposób. Jeżeli ktoś zrobił dla ciebie coś miłego, to weź kartkę i odręcznie napisz mu, za co mu dziękujesz. Jakie jego umiejętności zostały wykorzystane. Jeżeli ktoś pomógł mi przy przeprowadzce, to napisałbym, dziękuję ci za to, że twoje mocne ręce pomagały mi przenieść akurat to, co obciążałoby mój kręgosłup, tak? Coś takiego, że ta osoba może poczuć się potrzebna, że ta osoba poczuje się doceniona. Tak, wiem, że mamy syndrom, kiedy mówimy, a to nic wielkiego. Kiedy odpychamy od siebie to, że ktoś nam dziękuje. Nie, to nic wielkiego, nie ma za co dziękować. Ale potrzebujemy zachęty i potrzebujemy być tymi, którzy zachętę dają. I wiecie, ja akurat odbieram taki sposób bardzo pozytywnie. Pamiętamy, jaki to jest sposób? Więc wykorzystajmy go przy najbliższej okazji, a zobaczycie radość w oczach drugiej osoby. Jeżeli chodzi o facebookowe relacje, o to, że ktoś zwraca się do nas, kiedy coś chcemy, albo nie rozmawiamy wcale, albo rozmawiamy bardzo krótko, płytko, to czy to nie przypomina pewnego scenariusza? Jak brzmi wasza modlitwa wieczorem, zanim pójdziecie spać? Czy nie jest przypadkiem tak, że modlimy się, Panie, dzięki ci za ten dzień, amen. Idziemy spać, a rano, jak będzie czas, pomodlimy się dłużej. Czasami traktujemy relacje z Bogiem w podobny sposób. Nie rozmawiamy z Nim, jeżeli nie mamy potrzeby, albo rozmawiamy krótko, albo nie otwieramy się w pewien sposób, nie potrafimy nazwać trudnych rzeczy. Nie budujemy tej relacji tak samo, jakbyśmy budowali ze swoim przyjacielem. Czy wyobrażacie sobie sytuację, że idziecie z kimś na kawę i rozmawiacie 5 minut albo nawet 30 sekund i wychodzicie z kawiarni? W tym czasie nawet by wam nie zdążyli kawy zrobić. Potrzebujemy mieć głębokich relacji. Pewien pastor pokazał mi najkrótszą modlitwę przed jedzeniem. Wiecie, jak wyglądała? Bo Bóg przecież rozumie niewysłowione westchnienia, tak? Najkrótsza modlitwa przed jedzeniem. Potrzebujemy, aby te relacje były głębokie. Pamiętacie przykład, kiedy Jezus po całym ciężkim dniu odszedł na stronę, żeby się modlić, a uczniowie w tym czasie spali? Możemy pomyśleć, ale oni byli słabi. Ale kiedy przychodzisz zmęczony po całym dniu ciężkiej pracy, kiedy przychodzisz i nie masz już za bardzo siły nawet na swoją rodzinę, na relacje, to czy masz jeszcze czas, żeby się modlić, zrobić sobie uwielbienie, nabożeństwo modlitewne? Nie zawsze, prawda? Ale widzimy, że Jezus mógł czynić te wszystkie rzeczy dlatego, że ładował się u źródła. Że cały czas szukał relacji z Ojcem, że cały czas pragnął z Nim przebywać. Nawet jeżeli cały dzień miał trudny, jeżeli przez cały dzień przychodzili ludzie z prośbami, gdzie wyczerpywało go to, on cały czas ładował się, żeby nie dawać z ciała, ale żeby dawać ze źródła, od ducha. Musimy się ładować w ten sposób. Chciałbym przybliżyć historię z Pisma Świętego, historię pewnego człowieka, który na relacjach mógł się poważnie zawieść. Jest to Hiob. Chciałbym przeczytać na początek 2 rozdział, 9 i 10 werset. Jest to fragment o jego relacji ze swoją żoną. I brzmi on tak. I rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne, dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swoimi ustami. Ale wsparcie, prawda? Wiecie, nigdy nie miałem takiej choroby, że pękała mi skóra, że wyglądałem bardzo strasznie i naprawdę nie chciało się podchodzić, chociaż ponoć mężczyźni przechodzą nawet przeziębienie bardzo poważnie. Ale da się podejść. Ale Job był w takim stanie, że nawet jego żona powiedziała mu, lepiej, żebyś złorzeczył i umarł. Przecież to była wierząca rodzina. mieli błogosławieństwo. Oni budowali relacje przed Bogiem. Job składał ofiarę, nie wiedząc nawet, czy któreś z jego dzieci zgrzeszyło. Bo nawet gdyby im się przydarzyło, to on woli na zapas. Jego serce było prawe przed Bogiem. Ale jego żona powiedziała mu: słuchaj, jesteś w tak trudnym stanie. I nie wiem, jakie były jej motywacje. Czy nie chciała się zajmować bardzo schorowanym człowiekiem, aż umrze przez długi okres czasu. Jakiekolwiek by nie były. Ale nie potrafiła mu pomóc. I w tych emocjach powiedziała mu, że lepiej chyba, żebyś umarł. Żebyś odszedł od Boga, żebyś się tego wyrzekł. Było to na pewno dla niego trudne. A jaka była jego relacja z przyjaciółmi? Przeczytajmy sobie od 11 do 13 wersetu. Ten sam rozdział. A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, przyszli każdy ze swojej miejscowości. Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Szofar z Naama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. A gdy z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go. Poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł swoje szaty i rzucali proch w górę na swoje głowy. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Na początku przyszli i okazali mu współczucie w taki sposób, że wiedzieli, że żadne słowo nie pomoże. Że bez sensu jest prawić mu teraz kazania, że bez sensu jest mówić, słuchaj, będzie dobrze, kiedy ten człowiek jest w takim miejscu, że raczej nie widzi, że dobrze może być. Siedzieli i byli tam obok niego. Dobrze zaczęli, ale wiemy, że to trwało przez dłuższy czas. Więc jego przyjaciele, którzy nie byli już młodzikami, zaczęli myśleć, jaka jest przyczyna. I tu sprowadza się to do błędu, który często popełniamy w relacjach jako chrześcijanie. Elifaz sugerował, że Hiob cierpi, bo Bóg kara go za grzechy. Pocieszał go i powiedział, jeżeli będziesz wierny Bogu, to na pewno ta choroba od ciebie odejdzie. Bildad powiedział, że może to twoi przodkowie zgrzeszyli. Może to stąd przychodzi to przekleństwo. Może to tu jest źródło twojego cierpienia i twojej niedoli. A Szofar powiedział, że musisz odrzucić zło, sugerując, że Hiob może nie być prawy, skoro prawych ludzi takie rzeczy nie mają prawa spotkać. Co wybrzmiewa w tych trzech wyznaniach? Oskarżenie. Hiobie, masz na pewno jakiś problem. Na pewno coś jest, czego nie wyznałeś, coś, co gdzieś ukryłeś w głębi swojego serca. Ale jeżeli ta osoba nie ma problemu, to zaczyna czuć się oskarżona. Zaczyna wierzyć w to, że gdzieś naprawdę jest grzech jej w życiu, a dobrze wie, że go tam nie ma. Nie możemy przychodzić i oskarżać. Nie możemy przychodzić i mówić, że wiemy, jak nie wiemy. Bądźmy ludźmi, którzy pocieszają i którzy stają przed Bogiem i czekają na odpowiedź. Bo jeżeli będziemy wmawiać komuś różne rzeczy, to ta osoba będzie tylko bardziej pogrążona i jest mniejsza szansa, że kiedykolwiek wyjdzie z tej sytuacji. Był jeszcze Elihu, daleki krewny Abrahama, który czekał, aż starsi skończą mówić. Czytamy o tym w 32 rozdziale Księgi Hioba i w pierwszych 4 wersetach. A owi trzej mężowie przestali odpowiadać Jobowi, ponieważ on sam uważał się za sprawiedliwego. Wtedy Elihu, syn Berachela, Buzytczyka z rodu Rama, uniósł się gniewem. Zapłonął gniewem na Joba, że uważał się za sprawiedliwszego od Boga. Zapłonął także gniewem na trzech jego przyjaciół, że nie znaleźli żadnej odpowiedzi, a jednak potępili Joba. Elihu więc czekał, gdy oni z Jobem rozmawiali, ponieważ byli starsi od niego. Czyli zachował się kulturalnie, nie wcinał się w dyskusję, obserwował, analizował pewne rzeczy, co się działo, ale jest napisane, że zapłonął gniewem. Myślę, że był w potężnych emocjach. Nie zgadzał się z tym, co tam się stało i powiedział, co o tym myśli. Jak możesz być tak samolubny i egocentryczny, że tylko próbujesz dowieść swojej sprawiedliwości i swojej niewinności? A może otwórz swoje serce, otwórz swoje uszy i posłuchaj tego, co Bóg ma ci do powiedzenia. Bóg powiedział Jobowi, nie dlaczego on w ogóle zachorował, Nie dlaczego go to spotkało, ale zapewnił go o tym, jak wielkim jest Bogiem. Jest taka sentencja, którą bardzo lubię. Nie mów swojemu Bogu, jak wielkie masz problemy. Powiedz swoim problemom, jak wielkiego masz Boga. Z pozoru jest to to samo, ale różnica jest kolosalna, jeżeli chodzi o perspektywę. Jeżeli skupiamy się tylko na tym, co jest złe, tylko na tym, z czym sobie nie radzimy, to zaczynamy widzieć tylko czarne scenariusze. Ale kiedy skupiamy się na tym, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, jeżeli skupiamy się na rozwiązaniu, jeżeli skupiamy się na tym, że jest nadzieja i jest wyjście z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, to zaczynamy szukać rozwiązań i zaczynamy iść w tym kierunku. Perspektywa jest bardzo ważna i ten młody człowiek to zauważył. Nie dyskryminuję starszych osób, wierzę, że starsi i młodsi mogą się od siebie uczyć, ale nawzajem. Że potrzebujemy współdziałać ze sobą, potrzebujemy współpracować, aby nasz Kościół mógł wzrastać, abyśmy mogli iść do przodu. Ja szukam też relacji z ludźmi, którzy mogą mi przekazać mądrość życiową, której ja jeszcze nie byłem w stanie nawet dotknąć. Dlatego, że przez wiele lat budowali doświadczenia, przez wiele lat popełniali błędy, których ja mogę uniknąć, jeżeli dobrze się wsłucham w to, co mają do powiedzenia. Nie mamy tak, że patrzymy wstecz i mówimy, a rodzice się nie znali, a teraz wiemy, że się znali. Ciężko się przyznać do błędu, ja się przyznaję. Pokutuję, mamo, wybacz. Może nie we wszystkim, ale były takie rzeczy. Więc wolę uczyć się na czyichś błędach, ale starsi mogą też uczyć się od młodszych. Tego, że chcą iść do przodu, tego, że chcą działać, że te emocje chcą przekuć w dobre działanie. Elihu pokazał, gdzie jest źródło problemu. Job w tym wszystkim nie złorzeczył Bogu, ale naprawdę wiele go to kosztowało, żeby z tej sytuacji wyjść cało. Więc w jakiejkolwiek sytuacji nie jesteś, wierzę, że twoja relacja z ludźmi i z Bogiem może być we właściwym miejscu. Jeżeli otaczasz się właściwymi osobami, to możesz zobaczyć, jak wychodzisz z tego miejsca na wolność. Jeżeli wiesz, w jaki sposób rozmawiać z Bogiem, jeżeli masz dobrą perspektywę i patrzysz z nadzieją na tego, który może wszystko, to możesz wyjść z tej sytuacji na wolność. Jak to się ma do uczniostwa, moi drodzy? Powinniśmy czynić uczniami i to wiemy wszyscy. Więc chciałbym wam powiedzieć o takich 5 fazach, jakie człowiek może przejść od niewierzącego do chrześcijanina. Pierwsza faza to jest taka, że nie jest człowiek ani zainteresowany, ani nie szuka Boga. Po prostu nie uważa, że ma taką potrzebę. Żyje swoim życiem, jest dobrze, nie uważa, że jest Bóg potrzebny. Jest panem swojego losu. Druga faza to jest osoba, która jest zainteresowana. Nie jest jeszcze nowonarodzona, jeszcze nie zna za dobrze Boga, ale zaczyna Go szukać. Szuka Boga, czyta Biblię, szuka ludzi, którzy Boga znają, przychodzi do kościoła, chce poznać. Trzecia faza jest taka, że ktoś zaczyna wierzyć, zaczyna wyznawać, że Bóg jest jego Bogiem, że jest wdzięczny za to, że Jezus umarł za niego na krzyżu. I kolejna faza to jest uczniostwo, takie apostolstwo wręcz. Czyli zaczynamy karmić innych. Nie tylko karmimy siebie, nie tylko szukamy, gdzie jeszcze można wziąć, ale szukamy źródeł, do których możemy dawać. Możemy dzielić się tym, co mamy. Nie musimy mieć wiele, żeby się dzielić. Ja widziałem wiele przypadków w swoim życiu, że ludzie, którzy mieli najmniej, byli najbardziej hojni. Możemy to przełożyć na grunt kościoła? Daj z tego, co masz. Każdy z nas ma wartościowe rzeczy w swoim życiu, które możemy dawać. Chciałbym przytoczyć też fragment, który Mateusz Kleszczyński ostatnio mówił. Z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału od 21 do 23. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wiele mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Można wierzyć w Boga. Można mówić, że Jezus jest twoim ojcem, jest twoim królem, a możesz nie wejść do nieba. To jest brutalne, ale taka jest prawda. Jeżeli nie pełnisz woli Ojca, jeżeli nie chcesz pójść za tym, do czego On cię powołał, jeżeli nie chcesz iść tą drogą, którą On dla ciebie przygotował, jeżeli cały czas czynisz rzeczy, które są niewłaściwe, to mimo twojego wyznania możesz nie wejść do nieba. Musimy skonfrontować, czy nasze priorytety są takie same jak priorytety Boga wobec naszego życia. Jeżeli nie, to może należy z nimi coś zrobić. Potrzebujemy mieć znajomych, którzy są niewierzący. Bo jeżeli będziemy zamknięci tylko w gronie wierzących ludzi, to jak tamci mają się dowiedzieć o tym, jak wiele dobrych rzeczy Bóg zrobił dla ciebie? Jeżeli wychodzisz tylko do pracy i wracasz z powrotem, nie szukasz żadnych relacji na zewnątrz, jak ci ludzie mają poznać, że jesteś autentyczny w tym, co robisz? Myślę, że powinniśmy szukać. Tak jak pasterz, który poszedł po jedną owieczkę, która była zgubiona, powinniśmy szukać. To jest działanie, na które decydujemy się, które robimy. To nie są emocje, to nie jest tylko puste słowo, to jest akcja. Idziemy i szukamy, działamy, żeby przekazywać to dalej. Ale naszym celem nie powinno być tylko to, żeby ta osoba przyszła do Boga, nawróciła się, oddała swoje życie i tyle. Taka osoba potrzebuje dalej relacji. Potrzebuje, żeby przyjść, zainteresować się, jaki mają problem, z czym się zmagają, żeby ktoś to mleczko, które jest opisane w Biblii, mógł im podać tak, żeby oni je przyjęli. Potrzebujemy relacji, które są długotrwałe. Nie bądźmy ludźmi, którzy traktują wszystko taśmowo. Przyjdzie, nawrócił się, halleluja. A co dalej się z nim stanie? Nieważne. To kosztuje nas, drodzy. Więc chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy dzisiaj po kościele podeszli do osoby, z którą jeszcze wcześniej nie rozmawialiśmy. Niech to będzie jedna osoba. Myślę, że nie jest to trudne zadanie. I porozmawiaj z nią. Cześć, co u ciebie słychać? A jeżeli ty będziesz tą osobą, która usłyszy to pytanie, to odpowiedz w taki sposób, żebyście mogli porozmawiać chociaż przez chwilę. Żebyśmy mogli się lepiej poznać. Żebyśmy mogli budować te relacje. I jeżeli wejdzie nam to w nawyk, jeżeli chociażby co nabożeństwo będziemy rozmawiać w ten sposób z jedną osobą, to kiedy przyjdzie osoba, która jest nowa, która szuka Boga, to jest duża szansa, że ktoś podejdzie do niej i się zapyta, cześć, co u ciebie słychać? Fajnie, że jesteś. Jak się nazywasz? Skąd się tu wziąłeś? Bo ci ludzie potrzebują tego. Nie potrzebujemy anonimowości. Potrzebujemy oddania. Potrzebujemy szukania. Potrzebujemy działać. Jeżeli będziemy budować takie relacje, to gwarantuję wam, że z tych relacji będą tworzyły się nowe i nowe i nowe. Bo tak to działa, ale zacząć trzeba od siebie. Nie jest to łatwe, ale przełom zaczyna się od nas, moi drodzy. Modlimy się o przebudzenie, ale zacznijmy od osoby, na którą mamy wpływ, czyli od siebie samych. Wykonacie zadanie domowe? To znaczy domowe, kościelne. Tak? Na koniec chciałbym wam powiedzieć, jaką książkę możecie sobie przeczytać w tym temacie. Po pierwsze, zachęcam do lektury całej Księgi Hioba i możecie sobie przestudiować, jak to krok po kroku wyglądało. Nie mamy na to czasu tutaj, ale wierzę, że w domu możecie sobie ją przestudiować. Ona ma trochę rozdziałów, co prawda, ale to zadanie jest też bezterminowe. A druga pozycja to jest książka pod tytułem Relacje interpersonalne, proces porozumiewania się. Jeżeli chcecie poczytać w bardziej naukowy, trochę psychologiczny sposób o relacjach, to polecam tą książkę. Ona ma trochę ponad 500 stron, z tego co pamiętam, ale da się do niej przekonać. Wtedy zrozumiemy pewne podstawy i zależności interakcji międzyludzkich. Autorem jest Ronald B. Adler i tam jest jeszcze kilku autorów. Jak chcecie, możecie podejść, po nabożeństwie wam przekażę. Żebyście mogli dalej zgłębiać ten temat, bo na jednym nabożeństwie nie da się w pełni przedstawić tego, co powinniśmy wiedzieć o relacjach. I na koniec chciałbym zadać wam takie pytanie. Jeżeli masz problem w swoim życiu z relacjami, i czy to jest relacja z Bogiem, czy to jest relacja ze swoją rodziną, czy to jest relacja z kimś innym, to chciałbym się o Ciebie pomodlić. Jeżeli zmagasz się na polu relacji, to podnieś swoją rękę, a ja będę się o Ciebie modlił. Będę Cię chciał wspierać. Jeżeli chcesz, możemy porozmawiać po nabożeństwie, bo uważam, że relacje są naprawdę ważne w naszym życiu. Są takie osoby? Kilka osób jest. Czy możemy się pomodlić o tych ludzi jako cały Kościół? Powstańmy. Panie, Ty widziałeś każdą podniesioną rękę. Ty widziałeś, Panie, każde pragnące serce i Ty powołałeś nas do relacji. Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że jesteś dobrym Bogiem, który porusza nasze serca, który uzdrawia nasze emocje, który odcina naszą przeszłość od tego, co jest teraz i od przyszłości. Dziękuję Ci, Panie, że Ty masz moc, aby nas zmieniać. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że jesteś dobrym Bogiem, który powołał nas na swoich synów i na swoje córki, że możemy wejść w Twoje dziedzictwo, Panie. Jeżeli jest jakakolwiek osoba, która szuka Ciebie, to proszę Cię, daj jej się znaleźć. Proszę Cię, porusz też serca ludzi w tym Kościele, abyśmy byli bardziej otwarci, nie tylko na siebie, ale też na ludzi z zewnątrz. Abyśmy potrafili podejść, abyśmy potrafili rozmawiać, abyś to Ty wkładał odpowiednie słowa w nasze usta, abyśmy budowali te relacje, abyśmy mieli wystarczająco czasu, aby te relacje budować, Panie. Abyśmy szukali głębi, a nie tylko powierzchowności. Abyśmy potrafili patrzeć na serce, a nie tylko na mimikę twarzy, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty jesteś Bogiem nieskończonym. I dla Ciebie nie ma czegoś takiego jak płytkość. Panie, dziękuję Ci za to, że masz rozwój dla nas, dla każdej osoby z osobna. Dziękuję Ci, Panie, za to, że powołałeś nas do wzrostu. I proszę Cię, uczyń z nas dobrych misjonarzy, abyśmy wychodzili, abyśmy pokazywali na Ciebie takim, jakim Ty naprawdę jesteś. Aby ludzie, którzy są wokoło nas, mogli widzieć obraz chrześcijaństwa. Aby to nie była tylko pusta nazwa, ale aby ci ludzie mogli zobaczyć, jak Bóg zmienił moje życie i życie moich braci i sióstr. I aby na tej podstawie zapragnęli poznać Ciebie. Aby to nie była tylko religijność, aby to nie było chodzenie do kościoła, ale aby to było coś więcej. Aby to była pełnia Ducha Świętego. Amen.